Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
Na 8.12 w naszym studiu Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, lider, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Wczoraj byłem w Telewizji Polskiej w gmachu na tym proteście posłów Prawa i Sprawiedliwości i szerzej dziennikarze, nie może być inaczej, żyją tym, co się dzieje wokół mediów publicznych. Konfederacja jak patrzy na działanie pułkownika ministra Sienkiewicza i premiera Donalda Tuska?
No, z mieszanymi uczuciami, z raczej dezaprobatą, chociaż te uczucia są mocno mieszane, dlatego że z jednej strony oceniamy działania nowego rządu jako bezprawne i niewróżące nic dobrego, z drugiej strony przynajmniej częściowo liczymy na to, że czy już widzimy, że się cenzura nałożona na nas przez polityków PiS-u kończy. Dla przykładu ja jutro pierwszy raz pierwszy raz mam zaproszenie do śniadania trójki w radiowej Trójce, gdzie byliśmy w wyniku decyzji polityków PiS-u po prostu pomijani przez cały okres istnienia Konfederacji, traktowani jak powietrze, tak jakby nas nie było. W TVP, kiedy pan redaktor wspomniał, że pan był, próbowałem sobie przypomnieć, kiedy tam ostatnio byłem i też za bardzo nie mogłem. W każdym razie było to przed kampanią wyborczą, w wyniku której poprawiliśmy swój wynik wyborczy mimo cenzury nałożonej na nas przez polityków PiS-u w
to
TVP
ja,
i w Polskim Radiu. Także te uczucia nasze są mieszane, bo nie popieramy tego, co robi obecny rząd. Spodziewamy się, że może być to samo w drugą stronę, może trochę bardziej w rękawiczkach, bo wiadomo, że strona lewicowo-liberalna ma lepszą rękę do propagandy niż strona pisowska. Natomiast to, co było, też jest nie do obrony. Traktowanie tego, że to były jakieś polskie media publiczne, to jest nieporozumienie. To były media partyjne i to łamało ustawę i to było sprzeniewierzanie pieniędzy podatnika, żeby na propagandę jednej partii wydawać pieniądze publiczne.
Pańskim zdaniem się zrewanżuje. Ja nie byłem w tym gmachu przez 6 lat, no 5 lat też nie bardzo mogłem być zapraszany, więc pod tym względem może nawet dłużej niż pan marszałek. Nie oglądałem korytarzy TVP Info przy Placu Powstańców Warszawy.
Pan redaktor ma swoją redakcję. Jesteśmy w zupełnie innych rolach.
To prawda, chociaż może kiedyś pan marszałek jeszcze spróbuje być dziennikarzem, a
poza tym ja politykę nie podkreślę, że moje spojrzenie nie jest przez pryzmat moich osobistych doświadczeń, tylko jestem jednym z liderów formacji, która reprezentuje 1,5 miliona wyborców i dla której komunikowanie się ze społeczeństwem jest po prostu warunkiem sine qua non wykonywania naszej pracy.
Do TVP jeszcze dłużej nie wracał Sławomir Zieliński, osoba, która współtworzyła dziennik telewizyjny. Teraz będzie odpowiadał za programy. Wracają ludzie Leszka Millera starsze, wracają ludzie Jaruzelskiego do TVP.
No zobaczymy, ilu ich wróci. Oby jak najmniej. On też, przypomnijmy, bardzo długo tam był, tak? Bo to jest człowiek, który...
Od lat 80. dopiero go PiS wyrzuciło z tej telewizji.
Pytanie, w którym roku? Bo z tego,
16.
co pamiętam... No właśnie.
16. No to już
właśnie.
Prawie na początku.
Czyli kiedy wcześniej PiS rządził TVP, było kilku prezesów z PiS-u, wcześniej to też był.
Byli też prezesi z LPR-u, gdzie pan był posłem, prawda? Byli też ich przetrwa, więc...
Był jeden w wyniku tego, że się PiS-owcy ze sobą pokłócili.
Tak, ale też go nie zwolnił,
cały rok. Tak. Więc to pokazuje, że człowiek, o którym mówimy, ma jak bardzo wielu wpływowych ludzi w TVP, to powiedzmy. Korzenie w okresie komunistycznym i świetnie zaadaptował się do współpracy z tymi już partiami, także antykomunistycznymi w III RP. I TVP, każdy, kto zna korytarz TVP, wie, że władza z takich ludzi pełna. Władza pana Kurskiego w TVP też opierała się na starych komunistach przewerbowanych, na demokratów, Europejczyków i współpracowników później władz pisowskich. I generalnie tak w ogóle działa TVP, że tam jest wielu ludzi usłużnych, którzy z każdą władzą, oni są po prostu tak, to jest kultura organizacyjna tej firmy, oni będą współpracować z każdą władzą, która jest.
Ale żeby opisać jeszcze do końca sytuację medialną, bo pan poseł, pan marszałek powiedział, że to było złamanie prawa, bo pytanie...
Ustawy.
Tak. Ustawy. Czyli... Bartłomiej Sienkiewicz pana zdaniem złamał prawo.
A, myślałem, że mówi pan o tym, co było wcześniej. No tak, tu w oczywisty sposób. Wydaje mi się, czytam wszystkie analizy prawne i z analiz prawnych, które przeczytałem, wynika, że minister miał prawo odwołać władzę związane z rządem PiS-u, dlatego że PiS pisał, jak to miał w zwyczaju, ustawy na kolanach i po prostu nie wykluczyli w ustawie działania właściciela z kodeksu spółek handlowych dotyczące odwołania władz, natomiast już ich powołanie było ustawowo uregulowane i bez podstawy ustawowej nie miał minister prawa powołać nowych władz.
Dlaczego rząd Tuska to robi, to, że robi to bezprawnie, także nawet media liberalne, no,
jest ciekawe, Robert wpisze to, bo ja pamiętam, że jak były te spory, co się wtedy politycy PiS-u, LPR-u i Samoobrony ze sobą pokłócili i były tam szybko zmieniające się władze, w 2 lata chyba były 3 zarządy, to pamiętam, że wszystko się rozbijało o to, czy sąd wpisze nowe władze, czy nie wpisze. I ciekaw jestem, czy w tej chwili sąd odegra w tym wszystkim jakąś rolę, czy po prostu zatwierdzi to, co zrobił minister.
Jak dalej będzie to? Ale to dokładnie politycznie, bo to jest też sygnał polityczny od strony Donalda Tuska i jego rządu. Jaki to jest sygnał?
No to jest sygnał, że rząd będzie działał twardo i brutalnie. Zresztą no, z takiej polityki znamy i pamiętamy Tuska, jak ktoś miał złudzenia, że ma do czynienia, prawda, z sympatycznym, uśmiechniętym panem premierem, eurokratą, który tu będzie ze wszystkimi prowadził dialog. No to się pomylił. Mamy do czynienia z brutalnym politykiem, który też daje jasny sygnał, że jakby nie ma co się opierać zgodnie z literą prawa czy bez. I tak będzie teraz przejmowanie kolejnych instytucji i to jest, powiedziałbym, bliźniacze wzorowanie kultury organizacyjnej PiS-u, bo dokładnie w ten sam sposób działa Jarosław Kaczyński.
PiS
potwierdza nasze diagnozy jako Konfederacji, że PiS i Platforma są partiami niezwykle do siebie podobnymi.
Wczoraj wieczorem na antenie Radia Wnet gościem był Jarosław Kaczyński. Dzisiaj fragment tego wywiadu o godzinie 7.30 prezentowaliśmy na antenie. No i Jarosław Kaczyński mówi, no jednak inaczej, bo były ustawy. To jest uchwała.
Panie redaktorze, w jednych sprawach były ustawy, w innych nie były. No przypomnijmy sobie na przykład tak zwane konwalidowanie wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. No przecież to było...
Ale mówimy o mediach. Pan marszałek zmienia pole tematyczne.
Pokazuję, że metody były stosowane, działania też bez ustaw i przez poprzedni rząd, wprawdzie rzadko. Mam nadzieję, że przez ten rząd też nie będą stosowane częściej, że to się nie stanie regułą. Natomiast uchwała nowa o KRS-ie wróży, że może to być nową regułą. To znaczy widać wyraźnie, że nowej większości przeszkadza to, że nie ma swojego prezydenta i nie chcą się zderzać z prezydenckim wetem. Ich pomysł jest taki, że będą próbowali rządzić uchwałami Sejmu. Nie wiem, gdzie nas to zaprowadzi. No to jest demokracja, ale nie mająca, mają demokratyczną legitymację. Tak samo dokładnie na to samo się PiS powoływał, tak? Mówił, wygracie sobie wybory, to sobie porządzicie.
A mają legitymację, żeby odrzucić weto prezydenckie?
Dlatego nie. I w tym sensie jest to złamanie praworządności.
To pytanie wracam, czy żyjemy w państwie demokratycznym, no bo jednak...
Żyjemy w państwie demokratycznym, które ma problemy z praworządnością.
To
i z zepsutą kulturą polityczną.
8 lat, to rzeczywiście przy tej ustawie, przy tych zmianach, 4 ustawy, tak wyliczają prawnicy, złamano, bo o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, o Radzie Mediów Narodowych, ale też kodeks spółek i kodeks pracy też został naruszony.
No teraz pytanie, jak będzie wyglądać rzeczywiście rola sądu. Ogólnie ja uważam, że sędziowie byli i sądy były idealizowane przez tych, którzy byli z tej strony, nazwijmy to, kodosko-konstytucyjno tam obrończej, centrolewicowej i zobaczymy w tej chwili, czy sąd zdobędzie się na to, żeby to zakwestionować, czy to przyklepie. Uważam też, że może być bardzo ciekawie w tym sensie, że opinie i postawy pojedynczych sędziów mogą teraz o wielu rzeczach decydować. Na przykład...
Będziemy mieli sędziokrację trochę.
Na przykład cała ta narracja, że sędziowie mają być niezależni, jest w sprzeczności na przykład z ideą przedstawioną przez nową koalicję, że oni będą uchylać jakieś tam wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli naprawdę sędziowie mają być niezależni, to sam sędzia będzie decydował, czy dany wyrok Trybunału Konstytucyjnego go wiąże, czy go z jakichś powodów nie wiąże, na przykład ze względu na to, że został wadliwie wydany. Nie może być tak, że władza wykonawcza będzie decydować, prawda? No bo to jest oczywiste naruszenie niezależności sędziowskiej. Więc zwracam uwagę na to, że ta nowa większość złożona właśnie z polityków Lewicy, Platformy, PSL-u i Szymona Hołowni, ona nie ma tych kwestii zbyt dobrze przemyślanych. Tu są już wewnętrzne sprzeczności na starcie i będzie coraz więcej z każdym dniem rządzenia.
Panie marszałku, Krzysztof Bosak naszym gościem, powiedział pan o Krajowej Radzie Sądownictwa, wiele osób mówi, że kolejny krok. Telefon, to się zdarza. Kolejny krok. Że teraz będzie przyjęcie KRS-u.
No będą próbować. Pewnie tak.
Ale jak będą próbować?
Została przedstawiona uchwała w tej sprawie.
Tylko tu już, nawet nie ma kodeksu spółek, tak? Znaczy, tu już nie ma się na co oprzeć.
Znaczy, metoda działania i rządu PiS-u, i rządu w tej chwili Platformy w sprawach, które im się podobały, jest dość podobna. To znaczy stwierdzenie, że coś, co jakieś fakty prawne, które miały wcześniej, po prostu były nieważne. Jarosław Kaczyński z jednym ze swoich wypowiedzi, czy wywiadów określił, że, posługując się łaciną, żeby to brzmiało mądrzej, że po prostu jakieś tam konkretne prawo należy traktować jako non est, czyli nieistniejące. I w tej chwili tą samą linią idą właśnie ci, którzy kwestionują instytucjonalne...
Dobrze, pan poseł tworzy symetrię, ale to znowu na konkret KRS. To jednak PiS zmienił ustawę, wprowadził KRS wybieraną przez parlament spośród sędziów. Teraz pytanie, czy to jest pana zdaniem zły system, żeby jednak Sejm miał możliwość wyboru tych, którzy wybierają sędziów? Sama idea, że KRS nie jest korporacyjny, tylko jest no, w pewnym sensie demokratyczny poprzez Sejm wybierany. To jest zły pomysł sam w sobie.
Złym pomysłem jest to, żeby jedna partia miała wpływ na sądownictwo, a cała reszta to są przepisy. PiS wykorzystał w przejęciu KRS-u brak precyzyjnego napisania konstytucji, dlatego że w konstytucji przepisy regulujące kwestie KRS, i to jest w ogóle rzecz, o której mało kto mówi, moim zdaniem poza nami, bo wszyscy uważają, że mają jedyną słuszną interpretację konstytucji. Tymczasem w kilku punktach konstytucja jest napisana nieprecyzyjnie. Na przykład jeżeli chodzi o to, o wybór do KRS-u, tak? Z konstytucji nie wynika jasno, ilu właściwie parlament powinien wybrać członków KRS-u. I PiS poszedł po bandzie i wybrał w opór. To znaczy tak, żeby przejąć tą Krajową Radę Sądownictwa. No i zaczął tego używać, tak? Używać w niezbyt dobry sposób, bo sądownictwo po rządach PiS-u niestety nie jest lepsze. Ja życzyłbym im tego, żeby mieli jakieś sukcesy, ale w mojej opinii cała ta szarpanina nie skończyła się żadnymi sukcesami i obwinianie się wzajemne przez ministra Ziobrę i prezydenta, że to nie ja, to ten drugi, prawda?
I jeszcze premier jest w tym trójkącie.
No, ale premier nie miał ambicji do reformowania sądownictwa, to powiedzmy sobie uczciwie. Natomiast minister Ziobro i prezydent jako prawnicy mieli w tym aspekcie jakieś ambicje i między nimi jest spór, kto tu jest bardziej winien, prawda? Minister Ziobro twierdzi, że wszystko byłoby dobrze, gdyby prezydent nie zawetował. Prezydent mówi, że te reformy były do niczego
i musiał
wetować.
Że teraz uchwał odwają tych sędziów, no bo konstytucja jest dzisiaj napisana tak, jak jest. 15...
Wolałbym nie komentować, co z tego wyniknie. Znaczy tak, nic dobrego z tego nie wyniknie, natomiast...
Ale wyobraźmy, że pójdą dalej,
powiem tak, my mamy w Konfederacji, powiem jak my w Konfederacji na to patrzymy. My w Konfederacji patrzymy, że z tego galimatiasu, który powstał w sądownictwie, nie ma dobrego wyjścia. Nie da się tego naprawić żadną prostą ustawą. My uważamy, że taką zaproponowaliśmy ideę resetu konstytucyjnego, która między nami mówiąc, no wiemy, że przy obecnym poziomie emocji jest mało prawdopodobna, ale przynajmniej staramy się coś zaproponować. To znaczy, że różne opcje powinny usiąść do stołu i że powinniśmy ustanowić w drodze, żeby było praworządnie, w drodze poprawki do konstytucji, procedurę wyboru nowych składów tych ciał. Każda próba wyzerowania składu tych ciał, o których mówimy, typu Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, KRS, poprzez jakieś ustawy, poprzez stwierdzanie nieważności i tak dalej.
Albo uchwały.
To będą różnego...
Ale będzie protestować, bo PiS
będą
pewnie
to różnego rodzaju
Prawo i Sprawiedliwość będzie pewnie protestować, jeżeli...
No, przede wszystkim zacznijmy od tego, że no jesteśmy przeciwni tej uchwale, tak? Jesteśmy przeciwni tej uchwale.
Jesteście, ale jeżeli teraz nagle Donald Tusk uzna, że odwołuje tych sędziów i powołuje innych, albo że nie uznaje Krajowej Rady, czy jest taki moment przy sądownictwie, kiedy pan marszałek powie: no nie, to już jest za dużo, nawet ja pójdę protestować przeciwko ruchom Donalda Tuska na ulicę. Czy nie ma
ja
tej granicy?
Ja nie wierzę, że z protestowania na ulicy w tej chwili cokolwiek wyniknie. Jesteśmy po wyborach, wybory mamy rozstrzygnięte. Poprzednia władza działała bez skrupułów i dosyć brutalnie.
Ale
nowa władza będzie działała bez skrupułów i dosyć brutalnie.
Ale sporo osób jest zdziwionych. Tak całkiem prywatnie, telefony... No,
sporo osób jest też usatysfakcjonowanych i sporo osób czekało na to, żeby ktoś wziął się zawładze PiSu zaczął ją rozliczać.
Jakie są relacje, jak pana, zdaniem pana marszałka, większa część bazy tej koalicji rządzącej jest szczęśliwa, ale pewnie jak duża jest grupa, która mówi nie na to głosowałem.
Nie będę spekulował, zaczekamy na badanie opinii publicznej. Moim zdaniem nikt płakał za efektami reform ministra Ziobry nie będzie, dlatego że nikt nie widział wyników tych reform, natomiast wszyscy widzieliśmy zamieszanie, wszyscy widzieliśmy konflikty, wszyscy widzieliśmy wyciekające wiadomości, gdzie jacyś po prostu całkowicie nieporadni spiskowcy próbowali tam w Ministerstwie Sprawiedliwości jakieś swoje rozgryweczki robić. To wszystko było raczej taki przykry widok, smutny. Nie to chcielibyśmy. No i wszyscy widzieliśmy niekończący się konflikt z Unią Europejską i samo upokarzanie się poprzedniego rządu, samo upokarzanie się poprzez przyjęte ustawy, moim zdaniem sprzeczne w ogóle z zasadami praworządności. Mam na myśli te ustawy, ustępstwa na rzecz Brukseli, stwierdzające, że tam sędziowie mogą się nawzajem kwestionować, odsuwać się od prowadzenia spraw na tej podstawie, że są niby źle powołani. Ja uważam, że ta ustawa była wielkim błędem i uważam, że z tej ustawy już w tej chwili wynika dużo, dużo zła.
Panie pośle, panie marszałku, Krzysztof Bosak naszym gościem. Słyszymy się dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Bardzo cieszę to, że ta liczba rośnie, bo czy że są ludzie, którzy patrzą na ład medialny i nie chcą, żeby on był jednolity. Już nie będę wymienię wszystkich państwa.
Radio Wnet nie zostanie przejęte przez Platformę.
Jeszcze chwila prywaty, uwaga, jeszcze dwa dni temu powiedziałbym 100% zgody, teraz powiem 97% zgody, ale daję sobie
3%. Ale nie ma na to żadnego prostego sposobu, mam nadzieję.
Nie, pułkownik minister Sienkiewicz nawet od dwóch dni daje 3% szans, że minister pułkownik znalazłby jakiś sposób, ale jak na razie nadajemy, a teraz dobrze, już teraz 90%, 97% szans, że tak nie będzie. Na poważnie jest tak, że wczoraj Fakty i nowy program polityczny TVP jakoś nie znalazł.
Informacyjny,
tak?
Chociaż pewnie też polityczny, zobaczymy.
Ale informacja o pakcie migracyjnym ani tu się nie znalazła, więc jakby tutaj układ medialny został domknięty, żeby nikt się nie dowiedział, co się dzieje w Brukseli. Pakt migracyjny, rząd Donalda Tuska daje zielone światło, godzi się. Mówi się 30 tysięcy migrantów na całą Unię, ale to jest liczba minimalna, może być wyższa.
Tak, Polska ma przypaść podobno 2000 co najmniej i mamy mieć wykupne 40 milionów euro. Przypomnijmy, że była to rzecz negocjowana także w okresie rządu premiera Morawieckiego.
Które się na to jednak nie zgadzą.
I właśnie tutaj jest...
Zielone światło dał Tusk.
No właśnie pytanie, którym aktem? Ja tę sprawę próbuję rozgryźć od, właściwie chyba mogę powiedzieć od lat, bo byłem jednym z pierwszych polityków, który ostrzegał przed paktami migracyjnymi. Używając wyszukiwarki internetowej można znaleźć moje wypowiedzi sprzed kilku lat i paktów migracyjnych było więcej niż jeden. Był też ONZ-owski pakt migracyjny, na którym rząd PiSu pracował, zanim tego nie nagłośniliśmy.
Ale to był rządowy dokument, strategia migracyjna rządowa.
To jeszcze co innego. Ale dobrze, tylko na czym polega moja wątpliwość? Otóż Unia Europejska pracuje nad tym w systemie stworzonym na bazie traktatu lizbońskiego, w systemie podwójnej większości, co oznacza, że zarówno sprzeciw rządu PiSu nie miał już znaczenia, bo był po prostu przez Brukselę ignorowany i w tym sensie tak zwane weto premiera Morawieckiego na szczycie w Grenadzie, szczycie nieformalnym, nie miało żadnego znaczenia, było tylko kampanijnym gestem. To było w październiku, to był teatralny kampanijny gest, bo szczyt Unii Europejskiej w Grenadzie był nieformalny, a żadne weto polskiemu rządowi tam nie przysługiwało. Po prostu moim zdaniem przez rząd PiSu opinia publiczna w tej sprawie była dezinformowana. Natomiast bo spodziewam się, że jest poparcie dla tych regulacji ze strony rządu Tuska, też nie ma znaczenia, bo jeszcze raz podkreślam, to jest przepychane w systemie podwójnej większości. Jedyne moim zdaniem, co by miało znaczenie,
ale gdyby pan był premierem, pan by głosował za, czy gdyby pan była rada i pan by tam siedział, powiedziałby pan, zgadzam się, czy się nie zgadzam?
Nie, no oczywiście, że się nie zgadzam. No to chyba lepiej, zupełnie
to
jasna.
Chyba lepiej się nie zgodzić.
Tylko, że jak
zgodzić.
Jest uchwalony traktat lizboński, przed którym ostrzegaliśmy, gdzie politycy PiSu, Platformy, PSL-u, Lewicy oszukali społeczeństwo, że zachowamy suwerenność, to ta że postawa
duża część polityków
nie
PiSu była przeciwko.
Nie duża, mniejszość. I część z nich już jest dawno poza PiSem.
62 głosy były przeciwko, 82 były za.
Wielu z nich jest już od lat poza PiSem.
Marek Jurek chociażby, to tak, prawda, ale wielu jest cały czas wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.
No i zarządu Morawieckiego podnosili rękę za wzmacnianiem Brukseli.
SLD, Platforma, PSL, to co mi mówi.
Dobrze,
tutaj,
panie redaktorze, jeszcze raz zwracam uwagę. Bardzo proszę zaprosić najlepszych ekspertów od Unii Europejskiej. Nie wiem, jak profesor Grosse, czy były minister, może Konrad Szymański do spraw europejskich. I niech oni to słuchaczom wyjaśnią, czy w ogóle była jakaś droga zablokowania tego od momentu, kiedy Bruksela sama z siebie, jak to ma w zwyczaju, przyjęła, że po prostu sobie to... To jest w ogóle niesamowite, że w Unii Europejskiej nie ma żadnej praworządności. To znaczy, oni to, co mają konsensus, przyjmują zasadą jednomyślności, a jak w jakiejś sprawie nie ma jednomyślności, no to stwierdzają, a to zrobimy podwójną większość i przyjmują. To znaczy, co my w takiej sytuacji w tej Unii w ogóle możemy? Polityka bezpieczeństwa imigracyjna miała być wyłączona z centralnych decyzji Unii Europejskiej, a oni to podobno robią na bazie podstawy traktatowej, że to jest o sytuacjach kryzysowych. Przecież jeżeli stworzą trwałe rozwiązania instytucjonalne, to już nie będzie żaden kryzys, tylko trwała polityka unijna.
Bo ona się właśnie wykuwa.
Więc to jest oczywisty sposób nielogiczny. I co my możemy zrobić jako państwo polskie? Możemy sobie pójść się poskarżyć do TSUE i powiedzieć, drogi Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej złożone z eurokratów, prosimy Trybunale, oceń nam, że to, co wypichciły wszystkie instytucje unijne, jest sprzeczne z traktatami, a Trybunał nam powie, drodzy Polacy, w mojej ocenie to jest zgodne z traktatami, macie się podporządkować. I taka to jest
pytanie,
suwerenność.
Pytanie, które zadajemy, zadaję panu marszałkowi, wiele jeszcze posłowi przez parę ładnych miesięcy, nawet lat, to może pora na wyjście z Unii Europejskiej, a pan powie, nie, bo Polacy chcą tam być, to ja nie zaryzykuję takiego twierdzenia.
Moim zdaniem pora na wyższy poziom asertywności, czyli to, co zadeklarował Orban, czyli że my tą politykę po prostu zignorujemy, że uznajemy ją za...
Donald Tusk ją zignoruje?
Nie, no Tusk oczywiście nie zignoruje, bo on chce być w głównym nurcie unijnym i chce być tam postrzegany jako swój. Natomiast władza Tuska prędzej czy później się skończy, przyjdą kolejne rządy, społeczeństwo zacznie odczuwać dobrodziejstwa tak zwanego ubogacenia kulturowego, czyli przysyłania nam nielegalnych imigrantów obdarzanych przymusowo azylem, to znaczy państwo polskie będzie przymusowo traktowane, żeby ich traktować jako azylantów. I społeczeństwo polskie zobaczy to, jak czytam korespondencję Adama Gwiazdy, Polaka mieszkającego od lat we Francji. Nawet kilkadziesiąt osób w małej miejscowości wystarczy, żeby zniszczyć spokój i bezpieczeństwo życia społecznego. Kilkadziesiąt osób osiedlonych w hotelach, w ośrodkach, takich tak zwanych nielegalnych imigrantów, uchodźców, azylantów, jak zwał, tak zwał, żeby nastąpił spadek wartości nieruchomości z powodu spadku bezpieczeństwa. I to samo czeka miejscowości w Polsce, gdzie będą, i oczywiście to nie na Żoliborzu, gdzie mieszka Jarosław Kaczyński, ani nie na Saskiej Kępie i Mokotowie, gdzie mieszka, czy Wilanowie, gdzie mieszka część polskiej elity tej centrolewicowej. To nie tam będą osiedlani, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, ci, którzy przekraczają granicę Meksyku, nie są osiedlani na bogatych przedmieściach Nowego Jorku i Waszyngtonu. Tylko oni zostaną wysłani do miast, gdzie mieszkają zwykli Polacy, do różnych ośrodków, hoteli, za które rząd będzie płacił z pieniędzy podatnika. I to są rzeczy, które my musimy zablokować.
Zobaczymy, jak będzie robić Konfederacja na koniec, jak pan patrzy na sam rząd. Donalda Tuska, on się już właściwie w całości ukonstytuował, już wiceministrowie ostatni są dobierani.
A to jest bardzo ciekawe, że się ukonstytuował, bo czytałem analizę prawną, że dwójka lub trójka ministrów nie złożyła prawidłowo przysięgi, w związku z czym nie jest pewne, czy są członkami Rady Ministrów.
A to ciekawe. Ja wiem, że są... Teraz...
Chodzi o panie, które mówiły, że one się tam zaprzysięgają jako ministry, a nie jako, nie jako ministrowie.
Panie minister,
no i to jest sprzeczne z brzmieniem przysięgi wskazanym w Konstytucji.
A to ciekawe. Ja myślałem, chodzi o to, że pan Sołomir Nitras nie wiedział, jak się podpisać. W sensie szukał miejsca i tam był duży
problem. To chyba
kłopot.
Nie jest duży problem. I natomiast bardzo ciekawą w analizie prawnej, przeczytałem w analizie prawnej, w jednym dzienniku przeczytałem historię, że na przykład Barack Obama jako prezydent był dwukrotnie zaprzysięgany. Raz i później, kilka dni później ponownie, dlatego że w wyniku złego przygotowania uroczystości przysięgi były słowa pozamieniane i była wątpliwość konstytucyjna, czy on na pewno się w sposób ważny zaprzysiężył jako prezydent. A tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie motywowane ideologicznie panie wchodzące, powoływane do rządu, przekręciły specjalnie słowa przysięgi. Więc może być tak, że ich
ale jak dobrze liczę, nawet
powołanie jest nieważne.
Bez tych trzech pań minister, to i tak jest największy rząd w historii III RP.
Możliwe, rzeczywiście cała armia ludzi, 27 osób, tak. I oczywiście wynika to z takiego wyrachowania Donalda Tuska, to znaczy niektóre osoby są tam powołane po prostu, na przykład, znaczy głównie moim zdaniem kobiety zostały tam
krytykowaliście bardzo mocno PiS, że ma rozdęty.
Ja akurat nie tak mocno, to znaczy ja uważam, że
no ale to jak najbardziej, no
że
to
liczebność rządu jest mocno wtórna. Znaczy to jest rzecz czysto techniczna, czysto zarządcza.
Chociaż i Sołomir Mentzen, ale też politycy Platformy bardzo mocno mówili, największy, najdroższy rząd w historii Rzeczpospolitej, sami stworzyli jeszcze większy i jeszcze droższy tym samym.
Koszt rządu nie jest determinowany liczbą ministrów i wiceministrów. Natomiast moim zdaniem tutaj Donald Tusk natworzył ministrów fikcyjnych, na przykład z całym szacunkiem dla pani Buczyńskiej, ale minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego. No co to w ogóle jest? Społeczeństwo obywatelskie to organizacje, uwaga, pozarządowe. Więc co minister w Radzie Ministrów, rozumiem, jakiś pełnomocnik rządu, tak jak był w rządzie PiSu, ktoś, kto odpowiadał za rozdania funduszy dla organizacji pozarządowych. Ale to w ogóle nie musi być członek Rady Ministrów. Natomiast jeszcze raz, z czego to wynika? Moim zdaniem z tego, że Tusk miał problem z odpowiednim parytetem kobiet i zostały natworzone stanowiska, których mogłoby równie dobrze nie być w randze ministrów konstytucyjnych, żeby podbić ten współczynnik kobiet.
Bo wszystkie ważne resorty mają mężczyźni. Panie marszałku, ostatnie pytanie o pana los. Odwołają pana, czy nie odwołają?
No to jest pytanie do większości sejmowej. No, przypomnę, że
jesteście tą koncesjonowaną opozycją. PiS jest zły, straszny, barbarzyński.
Jaką koncesjonowaną? Co to za obraźliwe stwierdzenia? No to, koncesjonowaną tak opozycją mówią... to jest PiS.
Nie. Tak
my jesteśmy opozycją merytoryczną, panie redaktorze. Tak,
merytoryczną, młodą, lepszą. Macie wicemarszałka, PiS nie ma wicemarszałka, bo jest zły, więc...
PiS się po prostu uparł, żeby wystawić osobę niezwykle kontrowersyjną, czyli panią Witek. Natomiast ja głosowałem za panią Witek. Uważam, że każda partia ma prawo wystawić swojego kandydata do prezydium.
Ma pan prezydium Sejmu, spotyka się pan z nim i co? I odwołają pana?
Przypomnijmy jedną rzecz słuchaczom, bo nie dla wszystkich to jest jasne, że ja do prezydium trafiłem głosami koalicji, w której nie ma Platformy, to znaczy...
I Lewicy.
I nie ma Lewicy. Lewica była żółwiołowo przeciw, Platforma raczej obojętnie, natomiast do prezydium dla Konfederacji tego wicemarszałka poparły PiS, PSL i Trzecia Droga. I głos Platformy był tu obojętny, więc roztaczenie jakiejś propagandy, że my tutaj coś, prawda, dostaliśmy od Platformy jest absolutnie nieprawdziwe.
Teraz... ale taka jest narracja, to nie udawajmy, czyli nie róbmy, to nie jest TVN,
dlatego
Radio
zwracam
Wnet,
na to uwagę, że ta narracja jest nieprawdziwa.
Ale taka jest, znaczy oni tak to przedstawiają, oni, czyli koalicja rządząca.
Nie,
moim zdaniem
to PiS-owcy to przedstawiają w ten sposób, bo im to jest w interesie, żeby pokazywać, że my tam coś dostaliśmy od Tuska. No, więc jeszcze raz podkreślam, że swoją funkcję zawdzięczam głosom posłów PiS-u, za co jestem wdzięczny, PSL-u i Polski 2050.
Jest pan w prezydium Sejmu, rozmawia pan z Szymonem Hołownią?
Rozmawiam. Sytuacja jest, powiedziałbym, dziwna. To znaczy najpierw wszyscy w mediach zadeklarowali,
odwołanie,
że Konfederacja
zwoła i
że mnie będą odwoływać, a w tej chwili wszyscy, mam wrażenie, się rakiem z tego wycofują. Głosowanie jest przełożone na styczeń. Prywatnie wszyscy mówią, że swoje obowiązki spełniam dobrze i że w sumie to fajnie, żebym został.
PiS najpierw
zapowiedział poparcie wniosku Lewicy, teraz się politycy PiSu trochę z tego wycofują. Ja osobiście uważam, że dobrze, żeby emocje opadły po tym, co wydarzyło się w Sejmie i żebyśmy głosowali na spokojnie i że głosowanie na spokojnie sprzyja bardziej rozsądnym decyzjom.
Rozmowa się przedłuża. Ja użyję komórki nie z braku szacunku do naszego gościa, tylko z tego, żeby wybrać numer do profesora Nowaka i go przesłać do realizatora, bo następnym gościem Zakowa będzie profesor Andrzej Nowak, a ja zatem pytanie o Grzegorza Brauna. Po akcji z gaśnicą wzmocnił swoją pozycję polityczną, czy osłabił wewnątrz Konfederacji?
To jest pytanie o politykę wewnętrzną. Ja wolałbym takich rzeczy nie komentować.
Ale to ciekawe, no.
Natomiast mogę powiedzieć, to że wszyscy byliśmy zaskoczeni tym, co Grzegorz Braun zrobił.
Bo komentarze były krytyczne najpierw, ale wyborcy Konfederacji poparli. Sławomir Mentzens krytykował, a pod jego wpisem komentarze były takie
nie
brawo,
wszyscy
brawo,
wyborcy,
brawo, brawo.
Wyborcy są podzieleni. Oczywiście ci, co czują solidarność z Grzegorzem Braunem i wyrażają aprobatę, są też bardziej zmotywowani do wyrażania swoich opinii, natomiast są też tacy, którzy są krytyczni. I myślę, że też jakieś poparcie, czy aprobata, czy przynajmniej neutralność wobec tego, co zrobił Grzegorz Braun, daleko wykracza poza wyborców Konfederacji. Wielu wyborców, nawet słyszałem o samorządowcach z Platformy, co ciekawe, też było zachwycony. Pokazuje, że społeczeństwo jednak jeszcze tą poprawnością polityczną.
Każdy ma swoje poglądy, gościem byłby.
Dzień dobry, tutaj Radio Wnet. Będziemy
nie jest w stanie zapalić świecy adwentowej. To dobre pytanie, może uda się kiedyś marszałka Hołownia.
Ambasador Węgier, widziałem, że zrobiła fotografię, tak, że zapala świece adwentowe i jestem prawie pewien, że było to skorelowane z tym zapaleniem świec chanukowych i że był to taki lekko polemiczny gest.
Ostatnie pytanie polityczne, no bo macie kłopot. Nie jest tajemnicą, pan zaprzeczy, a ja państwu powiem, to jest prawda.
Zaprzeczam.
Zaprzecza pan marszałek, ja mówię, że tak jest. Sławomir Mentzen, nazwa wasza VIP, pan Przemysław Wipler, chcą iść do środka, chcą iść po wyborców trzeciej drogi, którzy u was byli i odeszli w końcówce kampanii. Pan marszałek Ruch Narodowy chce raczej iść do prawej strony, raczej podbierać wyborców Prawu i Sprawiedliwości. Wy się nie rozjedziecie w tym janusowym obliczu Konfederacji?
Ojej, ale znaczy, pan redaktor pory skonstruował pytanie. Ja powiem tak, to nie jest taki prosty podział. Moim zdaniem łączy nas niezbyt, że tak powiem, odkrywcze przekonanie, że Konfederacja powinna mieć więcej wyborców, tak? Że z 1,5 miliona wyborców to za mało, żeby zmieniać Polskę. Że chcielibyśmy mieć tych wyborców 3-4 albo 10 milionów. I jak ich zdobyć? To oczywiście będą niekończące się spory programowe, taktyczne, strategiczne. Z pewnością bardzo wysoki poziom kontrowersyjności utrudnia poszerzanie bazy wyborczej. To nie przypadek, że w każdym państwie w Europie partie narodowe, czy eurosceptyczne, czy wolnościowe, czy partie protestu, które uzyskały poziom poparcia na poziomie powiedzmy do 10%, żeby wejść na poziom kilkunastu procent i 20 kilku procent, stają się bardziej, nazwijmy to od strony marketingu politycznego, wygładzone. Szlifują różne kanty, tak? I łagodzą niektóre swoje postulaty.
Zrobi pan sobie lifting?
Natomiast ja jestem przeciwnikiem takiego marketingu politycznego, który polegałby na wyrzekaniu się swoich poglądów. I z tego, co rozmawiam i ze Sławomirem Mentzenem, i z Grzegorzem Braunem, oni również. Czyli nie ma tu pomiędzy nami takiego podejścia, że ktoś z nas chciałby zmienić swoje poglądy czy postulaty. Nie.
Można je schować.
Natomiast pytanie jest...
I udawać kogoś innego.
Pytanie jest raczej o to, co najbardziej artykułować, jak rozłożyć akcenty. I to są typowe spory, które pojawiają się w każdej partii, w każdej polityce. I myślę, że na poziomie wejścia w kampanię samorządową i powołania sztabu będziemy o tym decydować.
Wicemarszałek Krzysztof Bosak, długa rozmowa. Zwalniam pana marszałka nie z funkcji, bo to nie moja rola, ale zwalniam z funkcji gościa Poranka Wnet. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w nowym roku. Panie marszałku, wszystkiego dobrego na święta.
Dziękuję bardzo, dziękuję za spokojną rozmowę, taką rozmowę, jaką chcielibyśmy, żeby były w mediach publicznych. I życzę wszystkim radosnych świąt Bożego Narodzenia.
Bo Radio Wnet to media prawdziwie publiczne. Mieliśmy takie hasło kiedyś, one może znowu będą aktualne. Można o pakcie migracyjnym rozmawiać. Tego państwo pewnie nie usłyszą w TVN i pewnie nie usłyszą w TVP. Obym się mylił, ale po wczorajszych dniach, wczoraj, przedwczoraj, właściwie ład medialny będzie domykany. Panie marszałku, do zobaczenia.